Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi naprawdę niezmiernie, czuję się niezmiernie wspaniale, jest mi naprawdę wesoło. Raduję się z tego faktu, że jestem pośród Was, że mogę widzieć wielu z Was. Ostatni raz byłem tutaj w zborze Waszym. Kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie ile.
Ale ja pamiętam kazanie. Także już Ci powiem.
No to mam problem. Ale ponoć jest tak, że jeśli kaznodzieja otrzymuje zaproszenie do ponownego przyjazdu, to nie jest tak źle. Ale wiecie, ja nie chciałbym mówić dzisiaj do Was jako kaznodzieja, jako jakiś teolog, jako jakiś brat, który gdzieś tam przyjechał, nie wiadomo skąd, gdzieś tam z północy. Ale chciałbym do Was mówić jako brat, który jest jednym z Was. Który jest częścią Waszej społeczności, Waszego zboru, Waszej wspólnoty. Chcę mówić jako jeden z Was. Ktoś, kto przechodzi przez te same problemy jak i Wy. Ma te same radości jak i Wy, te same troski jak i Wy. Chcę dzielić się słowem, które wydaje mi się, że niejednokrotnie słyszeliście z tej kazalnicy. Jest to bardzo znany fragment Słowa Bożego z Łukasza 5 rozdziału. Dawida Kurka zapytałem się dzisiaj, aby mi powiedział, ile lat mniej więcej ten zbór istnieje. No gdzieś tam od czasów powojny czy wojny, coś takiego. Wiele kazań zostało powiedzianych w tym miejscu. Każdej niedzieli, może jeszcze w taki powszedni dzień również, tysiące, może dziesiątki tysięcy kazań i może setki kazań z tego fragmentu zostało powiedziane, z tego 5 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Ja może dzisiaj nie będę jakiś oryginalny, jeżeli podzielę się pewnymi fragmentami, ale wiecie, kiedy miałem 17 lat, miałem do rozważenia pewien dylemat w swoim życiu. Tym dylematem było pytanie, czy istnieje Bóg, czy nie. I na to pytanie musiałem odpowiedzieć sobie. I odpowiedziałem sobie na to pytanie. Słowo Boże mnie poprowadziło. I wtedy oddałem swoje życie Jezusowi. Wtedy zaufałem Mu, zawierzyłem Mu. Powierzyłem Mu swoje życie. Ale to jeszcze nie było wszystko. To jeszcze nie wszystko, co chrześcijanin powinien i musi zrobić w swoim życiu. Kiedy miałem jakieś 20-21 lat, przyszła kolejna kwestia, kolejny problem, kolejne ważne pytanie w moim życiu. A tym pytaniem było, czy ja chcę służyć Jezusowi, czy chcę sobie tak żyć po swojemu. I wtedy sobie odpowiedziałem na to pytanie i powiedziałem, Panie, ja Ci chcę służyć i oddać wszystko, co mam. Tak jak to rozumiałem, na tyle, ile znałem ten temat. Pamiętam, było takie w Warszawie, zacząłem studia i było takie spotkanie zorganizowane dla młodych ludzi. Około 300-400 młodych ludzi przyszło na to spotkanie z wszystkich zborów warszawskich, młodzież i studenci. Pamiętam, przyjechał pewien kaznodzieja z Rosji, Związku Radzieckiego w tamtych czasach. I głosił nam słowo. Bardzo wyzywające nas, bardzo poruszające. I na końcu tego słowa powiedział, to był człowiek, który przez wiele lat głosił Słowo Boże, za czasów komunistów, który był prześladowany również. I ja wiedziałem, że ten człowiek wie, co mówi. Jeżeli on był tak bardzo zdeterminowany, aby służyć Panu Bogu, pomimo wszystko, pomimo trudności, prześladowań, to pomyślałem sobie, ten człowiek wie, co mówi. I on dzisiaj, tutaj, my żyjemy sobie w Warszawie, studenci. I on mówi takie słowa. Zadaje pytanie. Jeśli dzisiaj miałbyś tę świadomość, że Pan Jezus prosi Ciebie, abyś oddał całe swoje życie Jemu, dla Jego służby i tylko dla Jego służby, czy byłby ktoś na tej sali, kto podniósłby rękę, powiedziałby tak? Ja mówi, on mówi, ja nie wiem, dokąd Pan Jezus was pośle. Nie wiem, co chce od każdego z was, abyście czynili w swoim życiu, ale wiem, że chce mieć was dla siebie. Ja pamiętam, na tym spotkaniu powstało pięciu młodych ludzi. Ja byłem jednym z nich. Ja nie wiedziałem, czego Jezus ode mnie pragnie, abym zainwestował swoje życie. Ja nie wiedziałem, dokąd pojadę, dokąd pójdę, gdzie będę mu służył. Ale pamiętam, tego dnia odpowiedziałem mu na to pytanie, na to dręczące mnie pytanie, czy chcę mu służyć, czy naprawdę chcę całe swoje życie jemu oddać. I potem przyszły lata, kiedy rozpocząłem służbę, wyjechałem za granicę, dalej studiowałem, wróciłem. Rozpoczęliśmy seminarium teologiczne, zakładaliśmy zbory, głosiliśmy Słowo Boże. I ja widziałem tę właśnie służbę, tą spełniającą się służbę w moim życiu. Ale przyszedł taki czas i każdy chrześcijanin taki czas przechodzi. Nie ma wyjątku. Kiedy dochodzi się gdzieś tam do 40, przychodzi czas stagnacji i wielu chrześcijan przechodzi coś takiego. W takim czy innym etapie swojego życia, w takiej czy innej fazie swojego życia. Uświadomiłem sobie pewnego dnia, że to, co robię, to jest jakaś machina, jakiś mechanizm, jakiś system. Że jestem częścią jakiejś maszyny. Wstaję rano, modlę się, otwieram słowo, coś tam czytam. Idę do ludzi, coś tam mówię. Robię program szkoleniowy. Zapraszam wykładowców. Odbieram ich z lotniska. Zapraszam ich wspólnie z żoną do obiadu, do kolacji. Idę do studentów, rozmawiam z nimi. Coś tam nauczam. Potem idę, wkłada się do łóżka i tak dzień po dniu. I zauważyłem, że nie ma w tym serca. Że gdzieś ta wrażliwość uciekła. Gdzieś to znikło, gdzieś to odeszło. Stałem się częścią jakiegoś mechanizmu. I to jest bardzo niebezpieczny stan dla chrześcijanina. Kiedy my stajemy się częścią jakiegoś mechanizmu, które się nazywa chrześcijaństwo, albo nawet, tak bardziej pobożnie, służba. I powiedziałem do mojego Pana tak: Panie Jezu, coś jest nie tak. Coś jest nie tak z moim życiem. Ja nie jestem już tak wrażliwy na Twoje słowo jak kiedyś. Ja już nie czuję Twojej obecności tak jak kiedyś, kiedy odpowiadałem sobie na te kluczowe pytania. Owszem, otwieram słowo, ale nie czuję Twojej obecności. Jakoś nie widzę Twojej obecności. Moje serce stało się nieczułe, niewrażliwe. Moje serce stało się twarde na Twój głos. Owszem, robię to, to, to i tamto. Jestem w zborze i tam jeszcze dzień. Ale moje serce jest twarde. I powiedziałem do mojego Pana: Panie, mów do mnie przez Twoje słowo. Chcę popatrzeć na Twoje słowo inaczej. Nie jako teolog, nie jako kaznodzieja, nie jako jakiś lider albo jakiś tam inny człowiek kościelny, ale jako Twoje dziecko. I powiedziałem wtedy sobie tak: Panie, kiedy za każdym razem, kiedy będę otwierał Twoje słowo, chociaż pewne fragmenty po 100 razy przeczytałem, chcę, abyś do mnie mówił jak do swojego dziecka. I ten fragment 5 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, który już napowiedziałem: Panie, chcę czytać jeszcze raz to słowo. Chociaż kilkanaście kazań już powiedziałem na ten temat w różnych zborach. Ale mówię: Panie, chcę, abyś Ty jeszcze raz do mnie mówił. Chcę inaczej na ten fragment spojrzeć. Mów do mnie. Czego Bóg ode mnie oczekuje? Kiedy przeczytałem ten fragment jeszcze raz, zadałem sobie pytanie: czego Bóg tak naprawdę ode mnie oczekuje? Albo inaczej, czego ja oczekuję od Boga? Czego się spodziewam od Boga? Ten fragment uczy mnie, że ja mam się spodziewać pewnych rzeczy od Boga. Że ja mam prawo oczekiwać pewnych rzeczy od Boga. Kiedy patrzysz na swoje życie, kiedy patrzysz na swoją rodzinę, na swoje dzieci, kiedy patrzysz na swój zbór, na służbę, na swoją pracę, na swój dom, czego oczekujesz od Boga? Czego się spodziewasz, że się wydarzy w twoim życiu? Jakie są to oczekiwania? Ja zacząłem sobie uświadamiać, że często jestem człowiekiem o złych oczekiwaniach. Oczekuję złych rzeczy, czyli rzeczy, które Bóg nigdy nie obiecał, że mi da. Przychodzę do Boga i oczekuję, że coś stanie się w moim życiu, co nigdy nie stanie się. Bo Bóg nie powiedział nigdzie, że to stanie się w moim życiu. Po prostu przychodzę do Boga ze złymi oczekiwaniami. Pewnego razu Słowo Boże mówi, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. A bowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Ten fragment uczy mnie, że ja mogę oczekiwać od Boga wielkich rzeczy. Ale problem w moim życiu często jest taki, że jestem człowiekiem o złych oczekiwaniach. Że oczekuję rzeczy, które Bóg nigdy nie powiedział, że się staną w moim życiu. Wiecie, za Jezusem chodziła ciągle rzesza ludzi o złych oczekiwaniach. 14 rozdział Łukasza powiada, że cała rzesza ludzi szła za Jezusem. I w pewnym momencie Jezus, idąc przed nimi, obrócił się do nich i powiedział, słuchajcie, kto miłuje ojca, matkę, żonę, brata, braci, dzieci, a nawet życie swoje, nie może być uczniem moim. To byli ludzie, którzy chodzący za Jezusem, którzy mieli złe oczekiwania. To byli ludzie, którzy myśleli, że dzisiaj mogą sobie pochodzić z Jezusem, jak im to jest na rękę, jak im to pasuje. Ale kiedy wrócą do swoich domów, do swoich matek, do swoich ojców, do swoich żon, do swoich dzieci, którzy wyśmiewają się z Jezusa, to wtedy mogą się stać jednym z nich. To byli ludzie, którzy dzisiaj, którym się dzisiaj wydawało, że fajnie jest chodzić za Jezusem, dlatego chodzili za Jezusem. Ale kiedy wrócili do swoich domów, to zajmowali się swoimi biznesami i szybko zapomnieli o Jezusie. To były złe oczekiwania. Myśleli, że Pan Jezus pozwoli im na coś takiego, na taki rodzaj chrześcijaństwa. Dzisiaj idą za Jezusem, a jutro, jak nie jest na rękę, to nie idą za Jezusem. Bo ich ojcowie, ich matki, ich koledzy wyśmiewają się z Jezusa. Oni stają się jednym z nich. Są częścią tej komitywy przeciwko Jezusowi. To są złe oczekiwania. Tłumy chodziły za Jezusem. Słowo Boże mówi, dlatego że najedli się chleba. Czegoś oczekiwali, na coś liczyli. Czegoś się spodziewali od Jezusa. Ale to były złe oczekiwania. Pamiętacie pewnego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa? Był bogaty. Zadał Panu Jezusowi pytanie, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Wiemy, jaki koniec tej historii jest? Pan Jezus powiedział o przykazaniach, on mówi, tego wszystkiego przestrzegam od młodości. A wtedy Jezus mu powiedział, jeszcze jednej rzeczy ci nie dostaję. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. I on odszedł zasmucony. On również przyszedł do Jezusa ze złymi oczekiwaniami, że Pan Jezus pozwoli mu prowadzić takie podwójne życie. Że Pan Jezus pozwoli mu chodzić za nim, a z drugiej strony kochać jego bogactwo. Czegoś takiego nie ma. Inny człowiek przyszedł do Jezusa i powiedział, Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól, że najpierw pogrzebię mojego ojca. A Pan Jezus powiedział, nie. Umarli, niechaj grzebią umarłych, a Ty pójdź za mną. Znowu ten człowiek przyszedł z niewłaściwymi oczekiwaniami. Myślał, że na to Jezus się zgodzi. Pomyślmy przez chwilę, bracia i siostry. Jak wiele takich złych, takich niewłaściwych oczekiwań ze strony Jezusa mamy wobec Jezusa. Żyjemy w kraju, w którym 95% ludzi, którym wydaje się, że chodzą za Jezusem, ale większość z nich to ludzie, którzy mają złe oczekiwania, że mogą sobie podzielić życie na sprawy prywatne i sprawy Boże. Że niedziela należy do Boga, jeśli w ogóle należy, a cały tydzień należy do mnie. To są złe oczekiwania. Na to Pan Bóg nigdy się nie zgodzi, żebyś mógł podzielić swoje życie na takie dwa sektory. Nie ma czegoś takiego. To są złe oczekiwania. Jak wiele takich złych oczekiwań mamy w swoim życiu. Spodziewamy się, że Bóg uczyni coś, a On nigdy tego nie obiecał i nigdy nie byłby usatysfakcjonowany, zadowolony z tego, gdyby miałby nam to dać. Ludzie o złych oczekiwaniach. Ale wiecie, są też ludzie o małych oczekiwaniach. I był taki czas w moim życiu. Ja wiem, że każdy chrześcijanin przechodzi przez takie okresy swojego życia, kiedy mamy małe oczekiwania względem Boga. Wiecie, kim są ludzie o małych oczekiwaniach względem Boga? To są ludzie, którzy owszem wierzą w Boga, ale często ta wiara ich nie wykracza poza aprobatę tego faktu, że Bóg istnieje. Po prostu zdają sobie sprawę z tego faktu, że Bóg istnieje i na tym koniec. I powiadają, że wierzą w Pana Boga. Ale Jakub powiada, że diabli też wierzą w taki sam sposób, a nawet jeszcze lepiej wierzą, bo drżą. A są tacy chrześcijanie, którzy mówią, że wierzą, ale kompletnie bojaźni przed obliczem Bożym nie mają. I mi się wydaje, że każdy z nas, a ja teraz mówię za siebie, miałem taki okres w swoim życiu, kiedy wydawało mi się, że wierzę w Pana Boga, prawdziwie idę za Nim, ale bojaźni przed Nim nie miałem. Ludzie o małych oczekiwaniach owszem przychodzą do zborów, siadają na krzesłach czy w ławkach, nie spodziewając się wiele, nie spodziewają się, że wiele teraz wydarzy się, że oto jest Bóg na tym miejscu, oto jest Bóg, który przez swego Ducha Świętego będzie działał, ale wielu z nas to nie obchodzi. Bo myślimy, już czujemy zapach naszego obiadu, który tam gotuje się w domu. To czujemy. Ludzie o małych oczekiwaniach. Owszem, modlą się. Możemy sobie przytoczyć takie momenty naszego życia, kiedy klęczeliśmy przy naszym łóżku I coś zaczynaliśmy mówić do Boga. I często robimy to co wieczór, albo rano i wieczorem. Ale nie spodziewamy się, że cokolwiek się wydarzy. Prosimy Boga o coś, ale tak naprawdę w głębi duszy nie spodziewamy się, że cokolwiek się wydarzy. Mieliście takie momenty w swoim życiu? Byle tylko się pomodlić, byle tylko odfajkować, byle tylko sumienie swoje oczyścić. Klęczymy, zadajemy jakieś pytanie Bogu w naszej modlitwie, ale nie spodziewamy się, że Pan Bóg odpowie na to pytanie. Dlaczego? Bo jak tak szybko, jak klęknęliśmy, tak szybko wstajemy i nie czekamy na odpowiedź. Dlaczego? Bo nie oczekujemy czegokolwiek od Boga. Bo nie oczekujemy, że odpowie na nasze pytanie, odpowie na naszą prośbę, że wysłucha nas. Nie dajemy Mu czasu. Ludzie o małych oczekiwaniach względem Boga, owszem, otwierają Słowo Boże, otwierają Biblię. Ale jak szybko otwierają, tak szybko zamykają. Pyta się, czy czytałeś? Pyta się brata drugiego, siostrę, czy czytałeś Słowo Boże dzisiaj rano? O, nie miałem czasu. Za późno wstałem, do pracy się śpieszę. A wiesz, bracie, to wystarczy tylko przeczytać jeden wierszyk sobie raz na jakiś czas i myśleć o tym. Tak, to jest ważne, żeby czytać raz na jakiś czas jeden wierszyk. Ale jak myślicie, w jaki sposób Bóg może do nas powiedzieć, jeżeli my prędzej zamykamy Biblię, niż ją otwieramy? Dajmy Bogu szansę, aby coś powiedział do nas przez swoje Słowo. Jak możemy oczekiwać, że ta księga, Jego Słowo, które jest żywe i prawdziwe i skuteczne, skuteczniejsze niż wszelki miecz obosieczny, jak możemy oczekiwać, że ono zmieni nasze życie, że będzie miało wpływ na nasze życie, jeżeli nie chce nam się spędzić czasu czytając, studiując, medytując i prosząc Boga: Panie, mów, Panie, zmieniaj, Panie, dotykaj, Panie, ingeruj. Dajmy Bogu szansę. Ludzie o małych oczekiwaniach nie spodziewają się wielu rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo nie wiedzą, czego mogą się spodziewać od Boga. Dlatego, że nie znają mocy Bożej. Dlatego, że nie doświadczają mocy Bożej. Owszem, wiedzą, że muszą coś zmienić w swoim życiu. Ja również taki okres w swoim życiu miałem, kiedy wiedziałem, że ja nie mogę tak tkwić dalej w tym, czym jestem. Muszę wzrastać. Muszę jakieś decyzje podjąć. Ale ja nie wiedziałem, jakie to muszą być decyzje. Ja wiedziałem, że jakieś kroki muszę podjąć w duchowym życiu, w duchowym wzroście. Ale ja nie wiedziałem, jakie to mają być kroki w moim życiu. Ja wiedziałem, że coś mam zrobić, że jakieś konkretne rzeczy zrobić w moim życiu, aby Bóg mógł naprawdę działać, ale nie wiedziałem, jakie. Ludzie o małych oczekiwaniach, w swych planach, marzeniach, pragnieniach nie wychodzą ponad zaspokajanie własnych, codziennych potrzeb egzystencjalnych. Takich jak na przykład walka o schronienie, o pożywienie, przetrwanie. Ludzie o małych oczekiwaniach nie spodziewają się wiele ze strony Boga, bo żyją tylko dla siebie. Bardzo mały jest ten świat, ten ich świat. Ten fragment uczy mnie, że ja powinienem być człowiekiem o wielkich oczekiwaniach. Może to tak brzmi troszeczkę, nie wiem, pysznie. Może to tak troszeczkę nieprzyjemnie brzmi, że ja czegoś wielkiego się domagam. Ale ja wiem, że od Boga mogę domagać się większych rzeczy niż to, w czym teraz jestem, że ja mogę się wielkich rzeczy domagać. W Efezjan 3 rozdziale 20 wierszu apostoł Paweł mówi, że od Niego możemy spodziewać się o wiele więcej ponad to, o co prosimy lub o czym nawet myślimy. Wiecie, nasz mózg jest niesamowicie kreatywny. Niesamowity potencjał jest w naszym umyśle. Ale to i tak jest mało w stosunku do tego, co Bóg ma przygotowane dla nas. Że On jest gotów dać o wiele więcej ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy. Dlaczego ja mogę być człowiekiem wielkich oczekiwań? Dlaczego mogę spodziewać się wielkich rzeczy w moim życiu? Znajduje się odpowiedź na to pytanie w tym właśnie fragmencie. Zobaczcie. Pewnego razu, wróćmy do fragmentu, pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Jezus ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. I zwróćcie uwagę na trzeci wiersz. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. Tu jest pierwsza odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego mogę się spodziewać wielkich rzeczy? Dlatego, że Jezus, Pan Jezus chce wejść do mojego życia. Że Pan Jezus wybrał moją łódź. Możesz spodziewać się wielkich rzeczy, bo Pan Jezus wybrał twoją łódź. Tam było wiele łodzi. Ale Pan Jezus wybrał łódź Szymona. I mówię, chcę tę łódź, chcę wejść do niej. Pan Jezus wybrał twoją łódź, twoje życie. I chcę wejść do twojego życia. Z tym wszystkim, co ono oznacza. Jest tu powiedziane, że łódź ta należała do Szymona. To jest bardzo ważne, dlatego że to nie była łódź należąca do kapłanów, to nie była łódź należąca do synagogi, to nie była łódź świątynna, ta łódź nie należała do żadnej spółki rybackiej, to była prywatna łódź Piotra. To było zwyczajne narzędzie pracy zwyczajnego człowieka, aby nakarmić zwyczajną rodzinę. Jeśli to wszystko zapomnicie z tego kazania, to proszę pamiętajcie to jedno zdanie. To było zwyczajne narzędzie zwyczajnego człowieka, jak ty i ja, aby nakarmić zwyczajną rodzinę, jaką jest twoja i moja rodzina. Pan Jezus nie poszedł do faryzeuszy, nie poszedł do arcykapłana, nie poszedł do jakiejś spółki rybackiej i powiedział, potrzebuję łodzi, bo muszę głosić słowo, a taki tłum duży, muszę wypłynąć na jezioro. On przyszedł do tego biednego, zwyczajnego człowieka, jakim był Piotr. I poprosił go, odpłyń. Mogę spodziewać się wiele. Mogę spodziewać się wielkich rzeczy, ponieważ Pan Jezus wybiera moją łódź. I ty możesz spodziewać się wielkich rzeczy w swoim życiu. Ponieważ Jezus wybiera twoją łódź, wybiera twoje życie, życie każdego z nas. Każdego jednego, jak tu siedzimy. Twoje. I młodych ludzi, i starszych ludzi, i dzieci. Pan Jezus potrzebuje twojego życia. Nie jakoby nie potrafił sobie poradzić sam. Wiemy, że Bóg jest samowystarczalny i nie jest uzależniony od stworzenia. Ale zobaczcie, w swojej suwerenności, niezależności przychodzi do nas zwyczajnych ludzi i mówi, daj mi życie swoje. Synu, daj mi życie swoje. Córko moja, daj mi życie swoje. Daj mi swoją łódź. Daj mi swój dom. Daj mi swój rozum. swój intelekt, daj mi swoje serce, daj mi swoje ręce, swoje nogi, daj mi swój dom, daj mi swój talent, twoje relacje, które masz, twoje przyjaźnie, ja chcę, żeby należały do mnie, żeby mi służyły, twoja rodzina, twoje dzieci, daj mi to wszystko, ja chcę być w centrum tego wszystkiego. I wszedł do tej łodzi i odpłynął. I zobaczcie, nagle Piotr znalazł się sam na sam z Jezusem. W tej łódce był tylko Jezus i był tylko Piotr. Nie było tam trzecich ludzi, trzecich osób. Był tylko Jezus i Piotr. Czy to nie wspaniałe? Co taki zwyczajny człowiek, jaki był Piotr, mógł myśleć w tej chwili? Przecież o Jezusie było wiadomo, że uczy jako moc mający, a nie jak uczony w piśmie, że nauczał z mocą. Kilka tygodni temu odwiedziłem mojego przyjaciela w Niemczech, który jest pastorem. Siedzieliśmy w piątek, sobotę, niedzielę. Zasiadaliśmy do posiłków i był tam jego syn, 20-21-letni syn, który siedział cały czas wśród nas bardzo niespokojny, jakiś taki podekscytowany. I ja zadam mu pytanie, Tymoteusz, co się dzieje? Co ty taki jesteś niespokojny, taki jakiś nieswój? A on mówi, bo wiesz, w poniedziałek muszę podjąć bardzo ważną decyzję swojego życia. W poniedziałek mam jechać do Drezna na studia. Mam zamiar studiować logistykę linii powietrznych. Bardzo odpowiedzialne studia. Ale nie jestem przekonany co do tego. Jakoś nie mogę sobie tego uświadomić, że ja mam to przez całe swoje życie robić. Wiecie, i przyszła niedziela i siedzieliśmy w kółku. Ludzie dzielili się słowem, modlili się, mówili o problemach. I na końcu poproszono mnie, żebym kilka rzeczy ze Słowa Bożego powiedział. I wiecie, ja przeczytałem ten fragment. Ten zwyczajny fragment 5 rozdziału Łukasza, który tak bardzo osłuchany jest. W poniedziałek wieczorem przychodzi do mnie wiadomość. Tymoteusz zdecydował, że idzie na studia teologiczne, bo chce, aby jego ręce, jego nogi, jego uszy, jego umysł i wszystko służyły Jezusowi, a nie jakiemuś innemu biznesowi w tym świecie. Podjął decyzję. Dzięki ci, Daniel, za to słowo, które przeczytałeś na społeczności. Ja wierzę, że właśnie w taki sposób Słowo Boże działa. Że ono zmienia nasze decyzje, zmienia nasze plany. Zmienia wszystko, co jest do zmienienia. Jest Jezus w łodzi, jest tam Piotr. W jaki sposób to mogło wpływać na Jezusa? Jeśli Jezus jest w twoim życiu, jeśli Pan Jezus jest w twoim życiu, jeśli znajduje się w łodzi twojego życia, to wkrótce zaczniesz myśleć tak jak Jezus. Zmienia się twoje myślenie, zmieniają się twoje wartości życiowe. Jeśli Jezus jest z nami, w naszej łodzi, w naszym życiu, możemy uczyć się myśleć jak Jezus. Piotr na pewno był dobrym rybakiem. I na pewno wiedział, gdzie łowić ryby. I na pewno wiedział, w jakim czasie można coś złowić, a kiedy nie. I nikt go nie musiał pouczać. Bo on robił to niejednokrotnie. Życie swoje poświęcił temu rzemiosłu. On wiedział, gdzie może spodziewać się ryb, a gdzie nie. Myślę, że doświadczenie i trud życia nauczyły go wiele. Nauczyły go stąpać mocno po ziemi. Wiedział dobrze, że po całonocnym wyczerpaniu, po ciężkiej pracy, nie może spodziewać się wiele. Wszystko, co w tym momencie Piotr miał, kiedy Jezus powiedział: wyjedź na głębie, wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Wszystko, co Piotr w tym momencie miał, to słowo cieśli z Nazaretu. To słowo kogoś, który nawet w tym rzemiośle rybackim nie musiał mieć wiele pojęcia. Nie musiał Piotr słuchać Jezusa. Cieśle, bo on był lepszym specjalistą w swoim rzemiośle. Ale słyszy słowo: Piotrze, wyjedź na głębię i zarzuć sieci. Jestem przekonany, że to słowo, kiedy zaczęło przenikać umysł Piotra, zaczęło przemieniać go gdzieś tam wewnętrznie. Zaczęły się rodzić jakieś oczekiwania w życiu Piotra. Był znużony, był wyczerpany. Myślał o swojej rodzinie, o dzieciach, które są głodne. A tu nie ma ryb, niczego nie złowili. Musi wrócić do domu. Żona zapyta się: masz coś? No nie mam, kochana, nie mam. No i co my zrobimy? No dzieci płaczą z głodu. Myślę, że w tym momencie Piotr myślał tylko o tych głodnych dzieciakach. A o czym myślał Jezus? O czym myślał Jezus? Jezus myślał o głębi. Jezus myślał o rybach. Jezus myślał o wielkim połowie. I kiedy Jezus jest z nami w łodzi, możemy myśleć o wielkim połowie. Możemy myśleć o rybach. Możemy myśleć o głębi. Piotr nie powiedział do Jezusa: wiesz co, to powiedz to moim kolegom. Niech oni sobie tam wypłyną i zostaną. Ja idę do domu odpocząć. Piotr tak nie powiedział. Ja idę się wyspać. Niech oni sobie tam mówią. I tak niczego nie zrobię. Nie, nie. Co Słowo Boże nas naucza? Co Słowo Boże mówi? Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Ja, Piotr, zarzucę sieci na Twoje słowo, bo Twoje słowo naprawdę ma sens. Widzicie tę przemianę w życiu Piotra? Co dzieje się w życiu tego człowieka? On mógł odrzucić to słowo, ale przyjmuje. I chyba wszystko, co miał w tym momencie, to słowo Jezusa. Ale to słowo, które Jemu wystarczyło. Chcę powiedzieć to, że ponieważ Jezus chce być w łodzi naszego życia, chce być w centrum naszego życia, możemy się uczyć nie tylko myśleć jak Jezus, ale możemy uczyć się od Niego kochać, miłować jak Jezus. Jedna jedyna rzecz sprowadziła Jezusa na tę ziemię, to miłość do grzesznika. Jezus nie przyszedł po to, by zaspokoić swoją próżność, bo nie miał. To człowiek, to każdy z nas ma jakąś dozę próżności. Wyjeżdżamy w różne miejsca, żeby się zabawić, żeby sobie gdzieś na urlop pojechać. Ja nie mówię, że to jest złe. Ale Jezus nigdy, nigdy nie miał takich pragnień i takiego celu w swoim życiu. Jedyna rzecz, która sprowadziła Go na tę ziemię, to miłość do grzesznego, zgubionego człowieka, jakim jesteś ty i ja. Jakim jest każdy z nas. On nie przyszedł po to, by go na salony zapraszano, by go obdarzano orderami. Żadnego medalu mu nie przypięto. A jedyny medal, jaki mu przypięto, to korona cierniowa. Nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył. I oddał swoje życie jako okup za wielu. Przyszedł, aby stanąć w miejscach beznadziejnej tragedii ludzkiej. Przyszedł do Betanii, tam gdzie umierał Łazarz. I umarł Łazarz, i zapłakał Jezus. Widział, jak wynoszono zwłoki syna pewnej wdowy w miejscowości Nain. I Pan Jezus zatrzymał się z uczniami. I Słowo Boże mówi, że rozżalił się, skruszył się w sercu. Jego serce się rozrywało z miłości, kiedy patrzył na tragedię ludzi. Przyszedł do Szymona, do domu Szymona Faryzeusza i tam spotkał grzesznicę. Tam spotkał Magdalenę. I tam odpuścił jej grzechy. Przyszedł, aby stanąć pośrodku wzgardzonych, opuszczonych celników i grzeszników. Przyszedł po to, aby stać się ich przyjacielem. Nikt nie chciał stać się przyjacielem grzeszników i celników. Ale Jezus stał się przyjacielem celników i grzeszników. Przyszedł po to przez niebo, aby stanąć na drodze opętanych. Poszedł do krainy Gerazeńczyków. Dotknął się opętanych i uwolnił ich. Przyszedł, aby dać im radość, nadzieję i przebaczenie. I przyszedł, aby w końcu zawisnąć na krzyżu i zapłacić za nasz grzech. Wykupić nas drogocenną krwią. Drogocenną krwią, nie srebrem i złotem. 2 tygodnie temu wiele zborów protestanckich obchodziło święto reformacji, 31 października. 493 lata temu Martin Luther przybił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze. Pierwsza teza brzmiała: jeśli Pan chce, abyśmy pokutowali, to chce, byśmy całe życie pokutowali. A dlaczego on to napisał? Dlaczego postanowił przybić tych 95 tez do drzwi? Dlatego, że bardzo popularne było powiedzenie na początku XVI wieku. To był 1517 rok. Powiedzenie łupnute przez Leona X. A gdy moneta zabrzęczy, wnet jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy. Nie, wykupieni drogocenną krwią Jezusa, nie monetą. Jakąś brzęczącą monetą. I rozesłał przestępcę Tesla, który sprzedawał listy odpustowe, aby zebrać pieniądze. Wykupując duszę z czyśćca za monety. I był nawet ustalony cennik, za jakie grzechy ile monet trzeba tam wrzucić. Za takie grzechy jak zabójstwo, morderstwo, kazirodztwo, sodomia, kłamstwa, był cennik ustalony. Pan Jezus przyszedł, aby zapłacić swoją drogocenną krwią, aby nas wykupić z marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Ale przyszedł, zobaczcie, przyszedł, aby stanąć w łodzi Piotra. Przyszedł, aby zająć miejsce w życiu zwykłego człowieka. Chcę powiedzieć, że on przyszedł na tę ziemię, aby stanąć w centrum twojego życia. Aby stanąć w twojej łodzi, w łodzi twojego życia. Aby ci powiedzieć: chcę, aby ona należała do mnie. Z tym wszystkim, co to oznacza. Dlaczego mamy być ludźmi wielkich oczekiwań? Jest ku temu drugi powód. Bo zbliża się wielki połów. Wiersz 4 do wiersza 7 mówi nam o wielkim połowie. Pan Jezus, mówiąc o ewangelizacji świata, posługiwał się obrazami z życia. Takimi codziennymi, prostymi obrazami z życia. Pewnego razu, kiedy widział ludzi, którzy nie mieli duszpasterza, nie mieli pasterza. Mateusza 9 rozdział, 35 wiersz o tym nam mówi. Że jego serce było rozdarte. Że był wzruszony do głębi. Że ci ludzie nie mają pasterza. Są jak owce bez pasterza. I wtedy zwrócił się do uczniów. Znamy dobrze ten fragment. Znamy dobrze te słowa Jezusa. Powiedział do nich: żniwo wielkie jest, ale robotników jest mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Jak wielkie żniwo w naszym kraju? Jakiego żniwa w naszym kraju możemy się oczekiwać, bracia i siostry? Ktoś powiedział, że statystycznie, chociaż nie zawsze, niektórzy mówią statystyki i kłamią, bo ze statystykami to jest tak, że jeśli ja miałbym psa, nie mam psa, ale gdybym miał psa i statystycznie trzeba byłoby obliczyć, ile mamy nóg, to by wyszło, że mamy po 3 nogi, ja i mój pies, tak? Więc dla mnie to nie byłoby prawdą, jeśli chodzi o mojego psa, a nie byłoby prawdą, jeśli chodzi o mnie. Jeden na 1000 w naszym kraju. Niektórzy powiadają 2 na 1000. Ale czy to jest 1, 2, czy 3, czy 5 na 1000, to wiecie, nie ma różnicy wielkiej. W naszym kraju jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Zdajemy sobie z tego sprawę? Jak wielkie żniwo potrzebne jest w naszym kraju? Kiedy dzielę się takimi informacjami z moimi braćmi z zagranicy, oni po prostu mi nie wierzą. Mówię, to jest tak, jak gdybyś poszedł na mecz futbolu amerykańskiego. Tam jest 100 tysięcy. Na tym stadionie siedzi 100 tysięcy, obserwuje całą tą grę, patrzy na tych kilkunastu zawodników, którzy tam zmagają się. To wyobraź sobie, że ci właśnie zawodnicy, którzy tam zmagają się w tym meczu, to są wierzący, prawdziwie odrodzeni ludzie, a cała reszta obserwujący. To ludzie, którzy potrzebują zbawienia i wtedy dopiero, a no tak, no to żniwo jest naprawdę potrzebne w naszym kraju. Pomyślmy, gdybyśmy zasadzili w naszym ogrodzie 1000 jabłonek, a tylko jedna wydawałaby owoce. Bylibyśmy zadowoleni z tego? Czy to nas by cieszyło? Zasadzić 1000 jabłonek, wiecie ile to pracy? A tylko z jednej mieć jabłka do jedzenia? To jest jakiś kompletny absurd. Jakiś nonsens. Gdybyśmy wpłacili do banku 1000 złotych, a po roku otrzymalibyśmy złotóweczkę tylko. Byłby to jakiś sens w tym? Średnio na 80 tysięcy, na 80-tysięczne miasteczko, miasto w naszym kraju przypada jeden zbór. Średnio, dopiero na 80-tysięczne miasto przypada jeden zbór głoszący Ewangelię. Dlaczego możemy być ludźmi wielkich oczekiwań? Jest trzeci powód. I ten powód znajduje się w 10 wierszu. Może od 9 wiersza przeczytamy. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się. Od tej pory łowić będziesz ludzi. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Dlaczego możemy być ludźmi wielkich oczekiwań? Bo Pan Jezus ma wiele roboty jeszcze dla nas do zrobienia. Ma wiele roboty do zrobienia. Słyszeliśmy, co Jezus powiedział? Nie bój się odtąd. Odtąd co? Odtąd będziesz ludzi łowił. Dotąd łowiłeś ryby, Piotrze, ale od tego momentu chcę, abyś ludzi łowił. Od tego momentu chcę, mam dla ciebie robotę. Mam dla ciebie wielką robotę. Mam dla ciebie wiele pracy. Pamiętacie, co powiedział do uczniów Jezus, gdy odchodził? Mateusza 28 rozdział, 19 i 20 wiersz. Wielkie posłannictwo. Marek w 16 rozdziale 15 wierszu zapisał takie słowa Jezusa: idąc tedy na cały świat, głoście Ewangelię. Tak jest słowa powiedział Jezus do uczniów. Takie słowa powiedział do Piotra, do Jana, Jakuba i wszystkich pozostałych uczniów. Powiedział: słuchajcie chłopcy, jest wiele do zrobienia. A ponieważ jest wiele do zrobienia jeszcze, możecie mieć wielkie oczekiwania, że będzie to zrobione. Bo ja jestem z wami aż do skończenia świata. Bo dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I możecie spodziewać się wiele. Bo ja jestem w tym. Bo ja jestem z wami. Bo ja chcę, bo ja was posyłam. Ja was autoryzuję. Głoście Ewangelię. Czy już głosiłeś Ewangelię wszystkim ludziom? Tobie znanym? Gdybym tak zapytał się każdego z was z osobą, od tej strony, od prawej strony do lewej, tak po kolei, patrząc prosto w oczy. Czy głosiłaś Ewangelię wszystkim ludziom, którym znasz? Czy głosiłaś Ewangelię? Czy głosiłeś? Jaka jest odpowiedź? Jaka byłaby odpowiedź? Grzegorz, głosiłeś wszystkim już ludziom? Wiecie, ja muszę sobie też tak odpowiedzieć na to pytanie sobie. Nie głosiłem jeszcze wszystkim ludziom. Bo wiecie co? Jeszcze nie głosiłem Ewangelii śmieciarzom, którzy przyjeżdżają, żeby opróżnić mój kubeł ze śmieci. Jeszcze im nie głosiłem Ewangelii. Owszem, możemy powiedzieć tak, głosiłem mojemu kierownikowi, dyrektorowi, moim podwładnym, moim nauczycielom w szkole, nauczycielkom w szkole wielu, ale czy wszystkim głosiłeś? Czy chociażby głosiłeś wszystkim z twojej rodziny? Jeśli masz niewierzącego tatę czy mamę, głosiłeś mu Ewangelię? Czy brata, czy siostrę? O, to taki bardzo niezręczny temat, nie? Na kolację przyszedł tata, mama. Nic nie chcą mieć wspólnego z Bogiem. Sobie spożywamy ładnie, cieszymy się jedzątkiem. I coś ci w swoim sercu tam szepcze. Głoś Słowo Boże. Powiedz mu o Jezusie. Ale to nie ta sytuacja, to nie ta chwila. Ja zepsuję wszystko. Miałeś takie sytuacje? Nie miałeś, nie? Nigdy. Dyrektor w pracy. O, teraz. Jakiś przekręt. A może powiedzieć mu, jak Słowo Boże. Co Słowo Boże mówi o tym? Może coś tam chcą, jakieś podatki ominąć. Albo kogoś tam przekręcić. Albo kogoś tam wyprzedzić w czymś. Wiecie, ja nie znam się na biznesie, w tym momencie tylko tak strzelam. Ale wiem, że takie sytuacje są, bo niedawno miałem kolegę, którego przekręcono. Stracił wszystko. Z policji zabrali mu całą firmę, kontakty, jakkolwiek to się nazywa po fachowemu, nie wiem, aktywa, pasywa, nie wiem. Zabrali mu to wszystko, a ponieważ oni wszyscy byli tak zwani wierzący, więc nie chciał podawać ich do sądu, po prostu przyjął to jako doświadczenie pańskie i dzisiaj nie ma firmy. Ale takie rzeczy się dzieją. A może trzeba powiedzieć, proszę Pana, Bóg mówi inaczej. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jest wiele do zrobienia. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Czy już zrobiłeś wszystko w tej dziedzinie? Aby czynić innych uczniami? Jak wielu uczniów dla Jezusa uczyniłeś? Wiecie, matematyka to jest taką dziedziną, której w zasadzie nie da się oszukać. 2 plus 2 jest 4, 1 plus 1 jest 1, jest 2. 1 razy 1 jest 1, tak chciałem powiedzieć. To jest dziedzina, której nie da się oszukać. Gdybym się zapytał, pokaż mi uczniów, ilu uczniów uczyniłeś dla Jezusa? Jezus mówi, idźcie, czyńcie uczniami. Chrząc je. Chrząc ich. Ilu uczniów ochrzciłeś dla Jezusa? Oczywiście mówię to symbolicznie, bo nie wszyscy podejmują się tego dzieła. Apostoł Paweł o sobie powiedział, że on nie chrzci, on głosi Ewangelię. Ale tylko może dom Stefana ochrzcił. Ale jak wielu ludzi doprowadziłeś do tego momentu, w którym powiedzieli, tak, ja idę za Jezusem, ja chcę być ochrzczony. Ja chcę to zamanifestować. Jak wielu takich uczniów przyprowadziłeś do tego momentu. Nie ma nic do roboty w Królestwie Bożym? I co dalej Jezus mówi? Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czy już wszystko w tej dziedzinie zrobiliśmy? Czy zrobiliśmy wszystko, aby powiedzieć ludziom, wszystkim, kogokolwiek spotykamy na naszej drodze: słuchaj człowieku, słuchaj młody chrześcijaninie, otwórzmy Słowo Boże. Zacznijmy czytać, co Jezus mówi. Jezus powiedział, że mamy uczyć się przestrzegać wszystkiego, co On przekazał. Czy już wszystko zrobiliśmy? Czy już powiedzieliśmy wszystkim? Czy już nauczyliśmy wszystkich tego? Jest wiele jeszcze do zrobienia. A więc możemy być ludźmi wielkich oczekiwań. Ponieważ po pierwsze, Jezus wchodzi do naszego życia. Po drugie, ponieważ jest wielki połów. I po trzecie, ponieważ daje nam pracę. Daje nam wiele do zrobienia. Ale jest jeden warunek i na tym chcę zakończyć. Piotr powiedział: całą noc ciężko pracowaliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Pamiętacie, kiedy Jezus głosił słowo? Nazywamy to kazaniem na górze. 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. To jest Jego kazanie na górze, tam spisane. I na końcu Pan Jezus doszedł do pewnych wniosków. Spuentował to tak. Powiedział tam o 20 różnych rzeczach. Na 20 przynajmniej różnych tematów mówił. A na końcu spuentował to tak. To jest 7 rozdział, 24 wiersz. Każdy więc, kto słucha tych słów i wykonuje je, przyrównany jest do męża mądrego, który zbudował swój dom na skalę, na opoce. Każdy, kto słucha i wykonuje. Otóż życia swojego, co chciał Jezus powiedzieć? Życia swojego nie budujesz na pobożnych życzeniach. Życia swojego nie budujesz na pobożnych pragnieniach tylko. Życia swojego nie budujesz na mrzonkach, że chciałbyś to, czy chciałbyś tamto. Życia swojego nie budujesz na jakichś tylko uczuciach, chociaż uczucia są potrzebne. I mamy uczucia. Radujemy się, miłujemy, cieszymy się z Bożej obecności. Pan Jezus chce powiedzieć, że życie swoje budujesz na posłuszeństwie Jego Słowu. Jeżeli nie ma w twoim życiu posłuszeństwa Jego Słowu, to niczego dobrego nie zbudujesz w swoim życiu. Budujesz na Słowo Jezusa, ale na Słowo Twoje zarzucę. I tylko wtedy, kiedy na Słowo Jezusa, kiedy budujesz na posłuszeństwie Słowu Jezusa, wtedy możesz myśleć o wielkich rzeczach, które czyni Bóg w twoim życiu i chce czynić. I będzie niezwykle rad, jeżeli ty i ja damy Mu szansę, aby te rzeczy uczynił w naszym życiu. Czy powiemy na to amen? Czy powiemy: oj człowieku, coś tu dzisiaj było nie tak? Czy powiemy amen na te słowa? Budujemy na Słowie Jezusa i oczekujemy wielkich rzeczy, bo chce nam dać. Czego spodziewamy się? Niech Pan błogosławi nas. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Ci, że przychodzisz do nas ze swoim Słowem. Panie, dziękujemy Ci, że Słowo ma moc zmieniać nas. Nasze myślenie, nasze wartości, nasze planowanie, nasze dążenia, nasze marzenia, Panie. I kiedy przychodzimy do tego Słowa, Panie, kiedy przychodzimy do Ciebie, wiemy, że Ty masz wspaniałe rzeczy dla nas, że możemy wielu wspaniałych rzeczy się spodziewać i oczekiwać. Panie, pomóż nam być ludźmi wielkich oczekiwań. Abyśmy nie przychodzili, Panie, z takimi rzeczami, które nigdy nie chcesz nam dać i nigdy nie planowałeś nam dać. Rzeczy, które by rujnowały nasze życie. Panie, niech też nie będziemy ludźmi, którzy modlą się, ale nie oczekują na Twoją odpowiedź. Ale tak naprawdę nie chcą znać prawdy. Naucz nas być ludźmi, Panie, którzy oddadzą Tobie wszystko, dadzą Tobie dom, serce, umysł, oczy, ręce, nogi, rodziny, wszystko, co mamy. A kiedy Ty wejdziesz tam, Panie, będziesz czynił wielkie rzeczy w naszym życiu. I chwała Ci, Jezu, za to. Amen.
Amen.